krótkie przesłanie na koniec. Nazwałem je transformacja życia. Transformacja życia. Jest to wstęp do cyklu, który będę miał cały ten miesiąc. Chciałbym w tym miesiącu mówić o tym, abyśmy stali w pozycji zwycięzców. Chciałbym dziś powiedzieć kilka ciepłych słów na temat Kościoła. Na temat Kościoła. Nie pomijamy w tym Pana Jezusa, bo Jezus jest naszym centrum. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć coś o Kościele, co Bóg położył mi na serce. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział od 13 wersetu. A gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: a według was kim jestem? Wtedy Szymon, Piotr, wyznał: ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, że ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Inne tłumaczenie, Biblia Warszawska, mówi: bramy piekła go nie przemogą. Jezus powiedział: zbuduję Kościół mój, którego piekło nie jest w stanie zniszczyć. Jestem tym podekscytowany. A wy? Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę, że piekło będzie próbowało. Bo jeśli by nie próbowało, to Jezus by nie powiedział, że nie da rady. A więc piekło, diabeł będzie przychodził, aby zniszczyć Kościół. Ale Pan Jezus mówi: ja buduję mój Kościół, którego diabeł nie jest w stanie zniszczyć. Zatytułowałem to przesłanie transformacja życia. Transformacja, czyli przemiana. Przekształcenie. To ze słownika języka polskiego. Z jednej struktury w inną. Jezus dokonał największej transformacji w historii ludzkości. Dzieło krzyża, przemiana, która płynie z krzyża, która przekształca życie przez Jezusa, jest największym cudem, jakiego możemy doświadczyć. Przemienione życie. Jezus zabiera takie przemienione życie i umieszcza w swoim Kościele, który buduje. We wspólnocie, w Bożej rodzinie, którą nazywamy Kościołem, eklezją, ciałem, organizmem i o który On się troszczy, pielęgnuje i chroni. Czy mamy tą świadomość, że Pan Jezus troszczy się o nas jako Kościół? Mamy taką świadomość, że troszczy się o nas jako jednostkę, ale On troszczy się o swój Kościół. To określenie buduje ma na myśli zaopatruje, chroni, pielęgnuje, wyposaża, otacza swoją opieką. Jezus zawsze jest obecny i woła zawsze, gdy patrzy na Kościół: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, utrudzeni, pogubieni, a ja wam dam ukojenie i uzdrowię wasze obolałe życie. Taki jest Jezus, prawda? Dobry lekarz chroni przed szpitalem. Dobry prawnik chroni przed więzieniem. Dobry zbór, wspólnota, Kościół, w którym jest Jezus obecny, chroni przed upadkiem, przed zniechęceniem, przed atakami diabła, przed oderwaniem się od relacji z organizmem Jezusa Chrystusa. Takie mam zrozumienie. Pamiętam czas, kiedy się narodziłem na nowo, kiedy po raz pierwszy znalazłem się w zborze, w Kościele. Było to w Ustroniu, w żywym organizmie. Spotkałem ludzi, to mnie zafascynowało. Ludzi, którzy cenili sobie przebywanie razem. Ja widziałem w ich oczach niesamowity żar, jak oni kochają swój zbór, swój Kościół. Spotkałem ludzi, którzy cenili sobie przebywanie ze sobą, wspólną modlitwę, bycie na nabożeństwie. I to było świętością. Pamiętam, jak oni o tym mówili, że to jest ich największa wartość, że nie mogą się doczekać następnego nabożeństwa. I to gdzieś zostało wpojone, wlane w moje życie. Pamiętam, od samego początku miałem jedno pragnienie, aby jak najszybciej być znowu w zborze na nabożeństwie, bo Pan Jezus buduje swój Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Nie wyobrażałem sobie, aby opuścić jakiekolwiek spotkanie, jakąkolwiek społeczność czy nabożeństwo. Dlatego, że potrzebujemy być razem, to On nas buduje, łączy, przygotowuje na niebo. Dlaczego? Bo kiedyś w niebie będziemy razem, prawda? Nie będzie tam oderwanych jednostek, które żyją sobie gdzieś na obrzeżach nieba, chodzą sobie samotni, bo nie chcą się utożsamić ze wspólnotą. Nie będzie tam takich ludzi. Biblia mówi, że tam będziemy wszyscy razem jedno, całą wieczność wielbić Pana. Będziemy Mu oddawać cześć. Wiecie, na czym boleje moje serce? Że dzisiaj niestety dla wielu chrześcijan nie ma to już tak wielkiej wartości i znaczenia. Dzisiaj nie boli to, że nie mogłem dziś być. Ja nie wiem, czasami zdarzyło wam się nie być? Czy mieliście żal, ból w sercu, że coś mnie mogło minąć? Że nie mogłem być na nabożeństwie? Wiecie, kiedy byłem teraz w Stanach, to plaga, po prostu to jest dramat Kościoła, dlatego że szerzy się coraz bardziej piżamowe chrześcijaństwo. Wiecie, na czym polega piżamowe chrześcijaństwo? Przed komputerem, w fotelu z kubkiem kawy, bez relacji, bez pasji, bez zobowiązań, poświęcenia. Takie wygodne chrześcijaństwo, gdzie sobie klikam, kogo chcę posłuchać, gdzie oglądam sobie to, co mi pasuje, a jak mi się nie podoba, to kliknę i zmieniam i już słucham kogoś innego. Taki Kościół Pan Jezus nie buduje. Pan Jezus buduje organizm, wspólnotę. Potrzebujemy być razem. To nas buduje, łączy, przygotowuje na niebo. To wtedy, gdy byli razem, czytamy w Biblii, w jednym miejscu, gdy trwali w jedności, gdy wspólnie się modlili, stąpił Duch Święty, stąpił ogień Pana i napełnił Kościół swoją obecnością. To, gdy jednomyślnie podnosili głos do Boga, miejsce, gdzie byli razem, poruszyło się to miejsce, bo Jezus buduje swój Kościół i diabeł go nie ruszy. Może ruszyć jednostkę, może wyrwać jakąś jednostkę, powiedzieć jej, okłamać ją, że nie jest ci to potrzebne, że dasz sobie radę sam, że wspólnota nie jest potrzebna. Może to zrobić, ale nie ruszy Kościoła, bo Pan Jezus buduje swój Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. To jest obietnica, której ja się trzymam. Mówię tak sobie, Panie, w Kościele jestem chroniony systemem antywirusowym, który przez Kościół wpływa na moje życie. Bo kiedy jestem razem z innymi, nagle nabywam siły, rozpala się moje serce. Kiedy słyszę te wszystkie głosy, które się podnoszą, aby wielbić Boga. Kiedy modlę się razem z innymi na modlitwach, na wieczorach czuwania, na nabożeństwach. Czuję, jak coś się rozpala. Wiecie, każdy węgielek w palenisku płonie, gdy jest razem połączony z innymi węgielkami i jest w ogniu. Ale zróbcie coś takiego, że wyciągacie taki węgielek i stawiacie go obok paleniska. Zobaczycie, jak długo będzie płonął. Szybko gaśnie, prawda? I tak jest z wieloma ludźmi, którzy opuszczają Kościół, wspólnotę, tą jedną drużynę, z którą jesteśmy powiązani. Podróżuję wiele, to prawda. Usługuję we wielu miejscach. Gdzieś takie powołanie Bóg mi dał. Jestem na wielu wspaniałych nabożeństwach. W pięknych budynkach, na wielkich zgromadzeniach, ale oaza to jest mój dom, to jest mój zbór, to jest moje miejsce, to jest moja rodzina. Tutaj jest miejsce Bożego działania, tutaj mam największe więzi i relacje, tutaj się konfrontuję moim życiem, z moimi potrzebami, a także z moimi wyzwaniami. Bo oaza to nie budynek, ale ciało, organizm Jezusa Chrystusa. Niech diabeł robi co chce, ten Kościół zbudowany jest na skalę nie do pokonania. Nie do zwyciężenia. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Wiecie, Jezus zmienił nasze imiona. Kiedy spotkał się z Piotrem i kiedy zadał to pytanie, Jezus zmienił imię Szymona na Piotr. To jest bardzo ciekawe. Imię Szymon z hebrajskiego oznacza Bóg wysłuchał. Natomiast Pan Jezus mówi, ty już nie jesteś jak skała. Jesteś Piotr. Jesteś kamieniem silnym jak skała. Bo zrobiłeś wyzwanie i postanowiłeś ogłosić, że budujesz na tej skale. I to jest nasze imię. Piotr stanął i ogłosił, kim jest Jezus dla Kościoła. Że jest fundamentem i skałą. I Kościół zbudowany jest na tej skale, którą jest Chrystus. Jest fundamentem tego zboru. Nasze życie zbudowane jest na nim. Nasze życie jest częścią Kościoła, który Jezus buduje. Czyż nie jest to piękne, jak Bóg przekształcił, jak dokonał transformacji naszego życia ze słabego, chorego, z grzechu, pełnego porażek, w życie mocne, nowe, zbudowane na Chrystusie. Przykładów mamy wiele. Szymon i oto nowy Piotr. Saul i oto nowy Paweł. Samarytanka i oto nowa Samarytanka ewangelistka. Kiedy Bóg robi przemianę, kiedy dokonuje transformacji naszego życia, wszystko ulega zmianie. Dlatego Kościół to nie budynek z krzyżem. Jeśli w Kościele nie ma ludzi przemienionych, pojednanych z Bogiem, uzdrowionych ze zranień, uwolnionych od diabelskich związań, to nie jest Kościół. To nie jest Kościół. Jezus tam nie jest obecny. Gdy Jezus jest obecny, życie ludzi ulega zmianie. Kościół to nie klub osiedlowy. Kościół to miejsce, gdzie Jezus zmienia życie ludzi, gdzie ma miejsce niesamowita transformacja, przemiana. Ja wiem, że mówię o rzeczach bardzo poważnych, ale chciałbym, abyśmy pewne rzeczy rozumieli, jak wygląda transformacja i przemiana. Przypomina mi się i przypomniało mi się, gdy przygotowywałem ten fragment rozważania, przypomniała mi się pewna rodzina ze wsi spoza Nowego Jorku, która postanowiła odwiedzić wielkie miasto. I tato zabiera swoją żonę i dwóch swoich synków, zakładają swoje wiejskie kapelusze. Nie zapomnieli wziąć sobie po ździebełku słomy, które żuli w zębach. Pamiętam, jak mieszkałem na wsi, to często żułem ździebło słomy. Chodziłem z taką słomą w buzi. Oni tak przyjechali do Nowego Jorku i tak idą po tym mieście, patrzą, jakie to miasto jest ogromne, jakie wielkie budynki. Patrzą w górę, mówią, ta słoma sterczy z buzi. Mówię, tego czegoś u nas na wsi nie ma. Nagle wchodzą do pięknego budynku. Ma piękne drzwi, wchodzą do tego budynku, patrzą, hotel. A to chyba tutaj mamy zamieszkać. Wchodzą do holu hotelu, stoją na tym korytarzu, patrzą, nagle coś piknęło i drzwi się otworzyły. Zobaczyli starszą panią, która wchodzi do tego miejsca, które się otworzyło. Nawet jeden z synów kulturalnie pobiegł, aby jej pomóc wejść. I ona weszła i oni tak patrzą, nigdy windy nie widzieli. Drzwi się zamknęły. Zastanawiają się, co się stało. Nie trwało to długo, kiedy nagle usłyszeli kolejne piknięcie i drzwi się otworzyły. A drzwi wychodzi przepiękna, cudowna, młoda blondynka. Wychodzi z tych drzwi na korytarz. Ojciec patrzy, słoma mu z buzi wypadła. Mówi, szybko, synowie, przyprowadzajcie mamę. Musimy ją tam wprowadzić ze 3 razy. Witam w kościele. Witam w kościele. Może humorystycznie to opowiedziałem, ale to właśnie ma miejsce, gdy przychodzimy do miejsca przemiany, transformacji, kiedy Bóg zaczyna działać, kiedy przychodzę brzydki, grzeszny, zły, zagubiony, a wychodzę przemieniony, nowy, święty, bo Jezus buduje swój kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Jezus buduje swój kościół. Musimy mieć zawsze takie nastawienie. Kościół to miejsce, w którym Jezus zmienia moją przeszłość, wprowadza w nową teraźniejszość oraz objawia mi nową przyszłość. Jedna ze starych pieśni brzmi, którą często śpiewaliśmy, o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawiony Twoją krwią. Pamiętacie tą pieśń? Dlaczego kocham Kościół? Dlaczego chcę tu być? Bo jest to wspólnota ludzi odkupionych, zbawionych, uwolnionych przez krew Jezusa. I kilka myśli na koniec. W pierwszej księdze Mojżeszowej 2:18 czytamy tak. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Co Pan Bóg stwierdził? Że niedobrze jest człowiekowi być samemu. To jest stwierdzenie Boga. Kiedy Bóg mówi, uczynię mu pomoc pasującą do niego, to wiecie, jak naprawdę brzmi hebrajskie określenie tego stworzenia, które Bóg uczynił, czyli kobiety, którą mu dał za małżonkę? Uczynię go kompletnym. Uczynię go całością. I mówi, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Stworzę drugiego człowieka, aby człowiek był kompletny, był całością. Dlatego jest małżeństwo, człowiek-mężczyzna i człowiek-kobieta. To był Boży pomysł, to było Boże dzieło. Boży dom, Kościół to także miejsce, gdzie człowiek odnajduje drugiego człowieka. Gdzie stajemy się kompletni, uzupełnieni, ubogaceni innymi ludźmi. Gdzie poprzez zaangażowanie, poświęcenie i oddanie odkrywam lepszego siebie. Pamiętajmy o tym. Gdzie mogę zmienić, korygować swoje zachowanie. Czasami w Kościele spotykamy ludzi, którzy swoją postawą pokazują nam, jak niedoskonali jeszcze jesteśmy. I to jest Boży plan. Abyśmy byli kompletni, abyśmy byli przemienieni. Niedobrze jest być samemu, pisze Salomon, bo gdy jeden się potknie, to drugi go podniesie. Gdy jednemu zimno, drugi go ogrzeje. Gdy jednemu ciężko walczyć, to we dwóch łatwiej. I ta zasada funkcjonuje także w kościele, w wspólnocie, w grupie domowej. Czy wszyscy jesteśmy doskonali? Nie, nie jesteśmy doskonali, ale do doskonałości dążymy. Uzupełniając siebie nawzajem. Amen? I to jest piękno Kościoła. I jeszcze jedna myśl. Jest w Starym Testamencie, w II Królewskiej, w 6 rozdziale, od 5 do 7 wersetu takie słowo. A kiedy jeden z nich ścinał kolejną belkę, siekiera spadła z toporzyska i wpadła do wody. Ach, Panie, wykrzyknął. Ona była pożyczona. Gdzie ona wpadła? Zapytał mąż Boży. A gdy wskazał mu miejsce, on przyciął kij, wrzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Podnieś ją sobie, polecił. Ten zaś wyciągnął rękę i chwycił ją. Ta historia mnie porusza. W zgromadzeniu osady proroczej, gdybyśmy czytali cały ten fragment, we wspólnocie, jakby w kościele Starego Testamentu była osada prorocza, wspólnota, gdzie wszyscy pracowali, aby rozbudować miejsce, bo było im już za ciasno. Tak rozpoczyna się ta historia. Wszyscy wzięli się za ścinanie drzewa i robią potrzebne belki, aby rozbudować ich osadę. Jest to w typologii obraz kościoła. Gdzie wszyscy pracujemy po to, aby Kościół mógł się rozwijać i rozrastać. Ale jest moment, który jest szczególny. Jeden z pracujących utracił swoje narzędzie, ostrze siekiery. Wpadło do wody. Utracił to, co było najważniejsze w tej wspólnocie. Nie mógł dalej się angażować. Utracił swoje ostrze. Pomyślałem sobie, że może nie dbał o to, co miał, o siekierę. Bo ostrze siekiery nie spada sobie o tak. Najpierw poluzuje się na trzonku. I trzeba szybko coś zrobić, aby ostrze nie spadło. Są różne metody. Można siekierę włożyć do wiadra z wodą i zostawić na godzinę. Co się dzieje? Drzewo napęcznieje, tak? I siekiera się trzyma. Można wbić klina między drzewiec, który jest włożony w ten trzon, w to ostrze siekiery. Wtedy rozpiera i trzyma się ta siekiera. Pomyślałem, że może on właśnie nie dbał o tą siekierę, że ześliznęła się. Był tak zaangażowany, że w końcu stracił swoje ostrze. Ono spadło. I kiedy tak modliłem się, taki obraz, że czasami z naszym duchowym życiem jest właśnie tak, podobnie. Tracimy nasze ostrze, tracimy nasz zapał, tracimy naszą radość, naszą pasję, naszą służbę dla Boga, ale to się gdzieś zaczyna, to gdzieś ma początek. Najpierw zaczynają się rozluźniać moje relacje z Bogiem. Taka jest prawda. Kiedy zacznę rozluźniać moje relacje z Bogiem, ze Słowem, z Biblią, ze wspólnotą, z Kościołem, z grupą domową, kiedy rozluźniają się relacje między żoną a mężem w małżeństwie, można wszystko utracić. Można stracić swoje ostrze. Kiedy sobie poluzujesz, zaczynasz tracić. Siekiera opada na dno rzeki i ta siekiera wpadła w błoto. Tak to opisuje. Ale popatrzcie. Bo kiedy patrzymy na Kościół, na Boże Królestwo, to zawsze jest dobra nowina. Zawsze Bóg jest dobry. Zawsze jest pozytywne przesłanie. Ale człowiek, który utracił swoje ostrze, nie odizolował się, nie uciekł od wspólnoty osady proroczej. Zaczął wołać, zgubiłem moje ostrze, moja siekiera wpadła do wody. I jest pośród tych, którzy widzą i słyszą. Jest w grupie innych ludzi. Są po to, aby pomóc. Nie wypędzają go, nie wytykają mu, że nie ma narzędzi. Nie mówią, won stąd, nie nadajesz się do nas. Gdzie zgubiłeś? Pomożemy ci odnaleźć. Gdzie zgubiłeś swoje ostrze? Jesteśmy z tobą. To jest siła i piękna Kościoła. To jest siła Kościoła, grupy domowej, relacji, wspólnoty. Wtedy prorok, i to jest proroczy obraz, bo to prorok proroczej wspólnoty bierze kawałek drzewa, ścina kawałek drzewa, rzuca w to miejsce, gdzie spadło ostrze i ma miejsce cud. Bibliści są zgodni, że to drzewo jest typem krzyża. Jest starotestamentowym obrazem krzyża. To obraz krzyża Golgoty i zwycięstwa tego, który sprawił, że diabeł nie ma mocy pokonać i zwyciężyć Kościół. Zwycięstwo krzyża jest zwycięstwem doskonałym. Dotyka uzdrowieniem wszystkich dziedzin naszego życia. Jest w stanie rozprawić się z największym grzechem, dramatem i upadkiem życia człowieka. Jeśli człowiek mu na to pozwoli, to uzdrowieńcza moc płynąca z krzyża zmienia wszystko. Uzdrawia wszystko. Bo to jest dzieło Jezusa i w Kościele chodzi o dzieło krzyża, nie o techniki, nie o metody, nie o psychologię, nie poprzez jakieś debaty i wspólne rozważania rozwiążemy jakiś problem. Zwycięstwo przychodzi z krzyża. Krzyż jest zwycięstwem dla nas. Uzdrowienie Jezusa, które płynie z krzyża, a moją powinnością jest przyjść pokorze i upaść na kolana przed święty krzyż Jezusa, aby spłynęło na mnie życie. Ostrze siekiery jest cięższe od wody. Ale to nie miało znaczenia. Biblia mówi, że siekiera wypłynęła na powierzchnię. Pomyślcie o tym. Metalowa, żelaza siekiera wpadła w głębie. Wpadła w wodę, w błoto. I oto nagle, kiedy rzucony jest kawałek drzewa, który symbolizuje krzyż, ta siekiera zaczyna wypływać i zaczyna płynąć powoli w górę. Tak sobie wyobraziłem, ryby patrzą na tą siekierę i mówią, gdzie ty płyniesz? Jak to jest możliwe? Płynie dalej, płynie wyżej, żółwie wodne patrzą, o niemożliwe, siekiera zaczyna pływać, ptaki wodne. I oto nagle siekiera wypływa na powierzchnię. I ten, który zgubił, zabiera swoje ostrze. Powiem tak, na bazie swojego świadectwa. Ja byłem na dnie. Byłem na samym dnie. Nigdy wstydzę się tego, ale nigdy nie wstydzę się o tym mówić. To jest bardzo ważne. Wstydzę się mojego życia, które prowadziłem kiedyś. Piłem, rozrabiałem. Taki wiejski chuligan. Takim byłem. Gdyby moja mama żyła, to mogłaby opowiedzieć, jakim wiejskim chuliganem byłem. Jak nie wlałem komuś, to mnie pobili. Wałęsałem się po knajpach w różnym towarzystwie. Ale kiedy Jego moc krzyża, kiedy Jego moc miłości dotknęła mojego życia, 38 lat temu mogłem wypłynąć z błota na powierzchnię. I znalazłem się w kościele, do którego należę do dnia dzisiejszego. Widziałem wielu latawców, widziałem wielu odpływających. Widziałem wiele siekier, które wpadły w błoto i nigdy nie skorzystały z mocy krzyża. Ale ta moc jest ciągle taka sama. I ci, którzy tego pragną, ci, którzy tego oczekują, to Jego miłość, Jego moc dotyka naszego życia. Możesz i możemy wypłynąć z błota na powierzchnię. Możemy wrócić do naszego ostrza. Może w nas pałać moc Ducha Świętego. Chciejmy powstać, kochani. Jest taka stara pieśń. Przypomniała mi się podczas tego rozważania. Powiem wam, jak ona brzmi. Nie zaśpiewam wam, bo w dodatku mam infekcję, a więc nie będę śpiewał i tutaj chrobolił, bo są lepsi, którzy śpiewają na scenie. Oni za chwilę wyjdą. Nie będą śpiewać tej pieśni, bo prawdopodobnie jej nie znają, a może znają. Ale niech ona będzie zaproszeniem do naszej modlitwy. Prosiłbym zespół, aby mógł zająć swoje miejsce. Ta pieśń brzmi tak. Kiedy żyłem w grzechach swych, bez Boga byłem ja. W sercu mieszkał ciągle grzech. Była to dola zła. Lecz mnie Jezus, tylko On, w świecie odnalazł tym. Podał mi swą świętą dłoń, bym zbawion był. A refren tej pieśni brzmi tak. Miłość to twa. Miłość to twa. Sprawiła, Jezu mój, żem wolny ja. Miłość to twa. Panie, Twoja to miłość sprawiła, żem wolnym ja, żem szczęśliwy ja i że dziś mogę zaśpiewać o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz, zbawiony Twoją krwią. Niech to poselstwo o Kościele zachęci nas do bycia w miejscu zwycięzców, bo Pan buduje swój Kościół, którego bramy piekła nie są w stanie pokonać. Diabeł będzie robił wszystko, będzie zniechęcał jednostki, wyrzuci węgielki z paleniska, aby ostygły, aby nie uczestniczyły w tym płomieniu. Będzie robił wszystko, aby zniechęcić, aby odciągnąć, aby odeszli, ale Pan mówi, ja zbuduję mój Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Ja chcę ogłosić, że Oaza jest takim kościołem. Chcę ogłosić, że Oaza jest taką wspólnotą. Chcę ogłosić, że w sobotę, gdy się spotkamy, będziemy doznawać zachęty, mocy, inspiracji, podniesienia, wyposażenia, abyśmy mogli mówić, Panie, wiele już widzieliśmy, ale czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Panie, uczyń coś dobrego jeszcze pośród nas. Ale musimy w to wierzyć. Musimy wierzyć w wspólnotę. Musimy wierzyć, że Jezus buduje ten Kościół. Musimy wierzyć, że On dał nam moc, by zwyciężyć piekło. Musimy w to wierzyć. I musimy powiedzieć, Panie, dotknij mnie. Odśwież mnie. Chciałbym, tak jak to robimy, każdą niedzielę na koniec, zrobić wezwanie. Wiecie, Oprócz piżamowego chrześcijaństwa. Przeraża mnie także to, jak ludzie chcą szybko uciekać z nabożeństw, z kościoła. Już coś diabeł czyni. Wiecie, powiem otwarcie, z odwagą biorę za to pełną odpowiedzialność. Diabeł już coś czyni. Bo to mnie przekonuje. Pomyślcie, raz w tygodniu, jedną niedzielę, kościół może być razem. I diabeł mówi, skróćcie to do maksimum, aby było to jak najkrócej, jak najmniej. Powiem tak, przeciwstawiam się diabłu w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie obchodzi mnie, co współczesny, nowoczesny kościół wymyśla. Bóg chce, abyśmy byli wspólnotą, która cieszy się swoją obecnością i przeżywa radość w Panu, w modlitwie, w uwielbieniu, nawet jeśli to potrwa 2 godziny, nawet jeśli trzeba trochę przedłużyć. Bo nigdzie indziej nie będziemy w stanie tego doświadczać. Niech będę nazwany staropokoleniowcem. Niech nazwą mnie jak chcą, ale ja chcę być człowiekiem, który opiera się na Bożym Słowie, na Biblii. Chcę powiedzieć, kocham Panie Kościół. Nie dlatego, że go prowadzę i dlatego, że tu głoszę. Kocham go, bo kocham ludzi i kocham przebywać w Twojej obecności. Dla mnie było o wiele łatwiej głosić 15 minut, skrócić nabożeństwo do godzin 10 i iść do domu, walnąć się do kanapy, włączyć telewizor, zjeść kilka ciastek, napić się kawy i leżeć brzuchem do góry. O wiele łatwiej. Ale Pan chce, abyśmy poszli wyżej i dalej. Pan chce do nas mówić. Pan chce działać w naszym życiu. Pan chce zmieniać nas, abyśmy zaczynali przynosić coraz to lepsze owoce. Mówi, mam więcej dla was. Mam więcej dla was. Mówiłem ostatnio na moim kazaniu, jeśli coś utraciłem, muszę wrócić do miejsca, w którym to utraciłem. I muszę wrócić do tego, co utraciłem, aby mieć z powrotem to, czego teraz nie mam. Potrzebujemy czasami ożywienia, takiego tchnienia od Boga, świeżego poruszenia. Jeśli chcesz się pomodlić na koniec, chcesz takiego, masz pragnienie takiego ożywienia, takiej nowej werwy, takiego nowego dynamizmu, takiej nowej chęci, by służyć Bogu, by cieszyć się Jego obecnością. I taka presja jest na Ciebie. Wiele obciążenia, wiele pracy, wiele zmęczenia. Pan mówi dzisiaj, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, utrudzeni, a ja wam sprawię odpocznienie, bo ja was kocham, ja buduję mój kościół. To nie pastor Leszek buduje ten kościół, to nie koordynatorzy grup budują ten kościół, to nie liderzy, gospodarze grup, ale to Jezus buduje kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Jezus jest budowniczym Kościoła. Pan Jezus powiedział, ja zbuduję mój Kościół, którego bramy piekła nie przemogą. Zobaczcie moje emocje. Wynika to z poruszenia. Śpiewajmy. Jeśli chcesz się pomodlić, wychodzimy tu do przodu. Tak jak to robimy zawsze. Zawołamy do Pana razem. Dotknij mnie, Panie.